Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie. Już na samym początku dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus pyta nas, jaka jest nasza miłość, i równocześnie poucza nas, jak ta miłość powinna wyglądać. I tak mówi: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Są to słowa, które mogą szokować, bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że Jezus powołuje się na te rodzaje miłości, uczuć, przywiązań, które są najsilniejsze między ludźmi. A więc są to te uczucia, które istnieją między rodzicami a dziećmi i rodzicami, między najbliższymi sobie wzajemnie osobami. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach na przykład rodzice są w stanie oddać swoje życie za dzieci, bo tak bardzo je kochają. A Jezus mówi: miłość do mnie ma być jeszcze silniejsza, jeszcze większa, jeszcze ponad to. Jezus chce pełni naszej miłości. Chce, żeby ta miłość była wyjątkowa. I trzeba zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście okazuje Jezusowi miłość w taki sposób, jak On tego pragnie? Czy moja miłość do Niego jest ponad wszystkim miłości, jakie doświadczam, jakie obdarzam, przyjmuję tutaj, żyjąc między ludźmi? Żeby okazać Jezusowi miłość, cześć, przychodzimy tutaj do świątyni. Wiemy, że to jest najlepsze miejsce, w którym możemy Jezusowi okazać nasze przywiązanie. Ale zdajmy też sobie sprawę z tego, że to nie wystarczy, że potrzeba czegoś więcej. Potrzeba i tego więcej w środku i duchowo, i potrzeba czegoś więcej na zewnątrz. Chcemy Jezusowi pokazać, że naprawdę jest dla nas kimś wyjątkowym. I dzisiaj chciałbym powiedzieć właśnie o takich zewnętrznych znakach naszej miłości do Boga, bardzo potrzebnych, ważnych, znakach, które w sposób szczególny powinny wybrzmiewać w czasie mszy świętej, w czasie liturgii, a więc o naszym zachowywaniu się w czasie mszy świętej, a szczególnie o tego rodzaju szacunku, który okazujemy Bogu przez nasz ubiór. Myślę, że to też jest taki sprzyjający czas, czas letni, kiedy możemy na ten temat mówić, ponieważ dla wielu osób jest to na pewno taka sytuacja, którą wciąż muszą w sobie gdzieś na nowo porządkować. Ale zanim jednak przejdziemy do tego, trzeba uzmysłowić sobie, po co przychodzimy na Eucharystię, po co jesteśmy tutaj na mszy świętej. A więc przychodzimy na mszę świętą po to, żeby spotkać się z żywym Bogiem. Owszem, jest ukryty pod postaciami chleba i wina, ale jednak On między nami jest. I tak samo przychodzimy na liturgię, bo właśnie tutaj następuje uobecnienie męki i śmierci Jezusa Chrystusa. I te dwie sprawy powinny kierunkować nasze zachowanie się w Kościele, uczestnictwo w liturgii, ale także nasz ubiór, w jakim zamierzamy przyjść na mszę świętą. Zdajmy sobie sprawę z tego, że Eucharystia nie jest czymś na kształt akademii w szkole, jakąś imprezą, nie jest spotkaniem towarzyskim, czy jakimś seansem w teatrze, czy w kinie. Jest to dosłownie najważniejsze wydarzenie, jakie człowiek może doświadczać, żyjąc na ziemi. Nie ma niczego ważniejszego niż msza święta, niczego bardziej świętego. I kto to zrozumie, ten nie będzie miał problemów i z zachowaniem się na mszy świętej i z doborem właściwego stroju do kościoła. Są pewne znaki obecne w liturgii, które pomagają nam to też zrozumieć. Na przykład strój kapłana, ministrantów, dzwonki, kadzidła, sprzęty, których używamy w czasie mszy świętej. To są ważne znaki, ponieważ one przypominają nam, że to wszystko, co najbardziej wyjątkowe, niecodzienne, najlepsze, ofiarujemy Panu Bogu. Zauważmy, że ksiądz nie przychodzi odprawiać mszę świętą w swoim codziennym stroju. Tak samo nie używamy na ołtarzu zwykłych naczyń, talerzyków, na których rano jemy śniadania, czy kanapki. Nie będziemy używali szklanek, filiżanek czy kubków. Sprzęt używany w czasie liturgii są wyprodukowane tylko i wyłącznie do tego celu, jakim jest odprawienie mszy świętej. A więc w kościele nie znajdzie się nic powszedniego. Dla Boga rezerwujemy tylko to, co jest najlepsze. Taka jest tradycja. Chcemy być jej wiernymi, ale też trzeba wiedzieć, dlaczego tak właśnie jest. Tak jest dlatego, bo msza święta, liturgia nie jest niczyją prywatną własnością. Ktoś może powiedzieć, to jest moja sprawa, jak przychodzę sobie ubrany na mszę świętą. To jest moja sprawa, gdzie będę obecny w czasie tej liturgii, co będę robił. A tymczasem tak nie jest. I tak samo ja jako kapłan nie mogę sobie przyjść na mszę świętą i odprawiać sobie tak, jak mi przyjdzie do głowy, robić sobie co chcę w czasie tej liturgii, czytać co chcę i tak dalej. To nie jest moja prywatna własność. Liturgia jest własnością Boga i dlatego jest święta. I Bóg bardzo precyzyjnie przez Kościół określa zasady, które obowiązują w czasie liturgii. I winniśmy ich przestrzegać. To też jest znak naszej miłości, naszego szacunku i naszej czci wobec Boga. I kto pojmie ten nadprzyrodzony charakter Eucharystii, ten wie, że nie można w niej uczestniczyć z rozpędu, że trzeba się do niej przygotować i wewnętrznie, i zewnętrznie. To zresztą idzie ze sobą w parze. Zauważam, że osoby, które duchowo przygotowują się do mszy świętej, na przykład jeszcze przed wyjściem do kościoła pomodlą się w domu albo przyjdą wcześniej, żeby pomodlić się, adorować Pana Jezusa. Jeżeli wiedzą, że są w stanie grzechu ciężkiego, przystąpią do spowiedzi świętej. Może też zapoznają się z tekstami liturgicznymi, z tymi czytaniami, które później usłyszą w ramach mszy świętej, żeby jeszcze lepiej je przyswoić, pojąć. No to właśnie to jest to przygotowanie duchowe. I takie też osoby najczęściej, kiedy idą na mszę świętą, wiedzą, że chcą się ubrać inaczej, w sposób bardziej uroczysty, świąteczny. Ale takie osoby, które duchowo nie przygotowują się do Eucharystii, które nawet nie zastanawiają się nad tym, że idą na mszę świętą, na jakieś wyjątkowe wydarzenie, tylko traktują to niejako z biegu, jako pewną konieczność, obowiązek, który trzeba wypełnić, no to takie osoby też niestety nie zwrócą uwagi za bardzo na to, jak się w czasie tej Eucharystii zachowują, czy też na swój ubiór. I dla wielu ludzi tego rodzaju sprawy są gorszące, bo wtedy widzimy, że no, ktoś traktuje Boga byle jak i że takie coś nie powinno mieć miejsca. Warto też zwracać uwagę, jakie jest moje miejsce w kościele, w liturgii. Czy chcę być jak najbliżej Boga, czy raczej jest mi obojętny, czy jestem blisko Niego, czy daleko, może nawet poza budynkiem kościoła. Według mnie tym najlepszym miejscem do czczenia Boga, do spotykania się z Nim jest właśnie wnętrze świątyni. Jeżeli ja kogoś kocham, jeżeli mi na kimś zależy, to ja chcę być jak najbliżej tej osoby. Ale jeżeli bym kogoś nie szanował, nie zależałoby mi na nim, no to byłbym 20, 200, 500 metrów od takiej osoby. Nie zależałoby mi, żeby być blisko. Ale będąc poza wnętrzem świątyni, trudno zachować bezpośredni kontakt z Bogiem. Jest tam także zbyt wiele spraw, które mogą nas rozpraszać. Ja nie chcę mówić, że jeżeli ktoś spędza mszę świętą za budynkiem kościoła na zewnątrz, to, że z góry jest to osoba, której nie zależy na Bogu, na liturgii. No, gdybym tak powiedział, to byłoby na pewno nadużycie. Czasami wręcz jest to konieczność z pewnych przyczyn, żeby być poza świątynią, na przykład jak ktoś ma małe, niespokojne dziecko. Ale też wiemy, że są takie osoby, które są na zewnątrz właśnie po to, żeby na przykład sobie swobodnie rozmawiać między sobą, czy zabawiać się telefonem komórkowym, czy też z jakichś innych przyczyn. I takie coś, rozumiemy, nie powinno mieć miejsca. Jest to pomieszanie pewnych porządków. Z jednej strony chcę spotkać się z Bogiem, a z drugiej strony zupełnie mi na tym nie zależy. Bo moje zachowanie, moje miejsce w liturgii wskazuje na tym, że po prostu zupełnie nie interesują mnie sprawy, które odbywają się w świątyni. A więc o tym musimy sobie przypominać. Pamiętam, że kiedyś zwróciłem uwagę pewnej parze, która spędzała mszę świętą na zewnątrz, pod kościołem, że ich strój, w którym byli obecni w czasie tej liturgii, no, nie za bardzo nadaje się na mszę świętą. A na pewno przyszli na mszę świętą, bo w czasie komunii świętej oboje weszli na chwilę do świątyni, żeby przyjąć komunię. I te dwie osoby, które być może lepiej w tym stroju pasowałyby do plaży, a nie do mszy świętej, powiedziały tak bardzo poważnie: proszę księdza, ale Pan Bóg nie patrzy na to, jak my jesteśmy ubrani, On patrzy przede wszystkim na nasze serca. No, zdawałoby się, że ta odpowiedź jest dobrą odpowiedzią, właściwą. Tylko jednak, czy rzeczywiście tak jest? Zgadza się, Bóg patrzy przede wszystkim na nasze serca. Co z tego, że ktoś by się zewnętrznie wystroił, ale jego serce było nieczyste, brudne, daleko od Boga, zimne. Ale na pewno też nie jest tak, że Bogu jest obojętnie, jak okazujemy Mu naszą cześć, przywiązanie, miłość. Dla Boga na pewno nie jest obojętne, czy na przykład staramy się to czynić także przez nasz wygląd, przez nasz ubiór. Przecież my jako ludzie to wyczuwamy, że jeżeli idę odwiedzić kogoś, komu chcę okazać szacunek, to ubieram się ładnie. Czujemy, że tak powinno być. I takie znaki pielęgnujemy. To ileż bardziej warto takie znaki pielęgnować w stosunku do naszych kontaktów z Bogiem. Na pewno myślę, że dla Boga nie jest to sprawa obojętna. Są takie osoby, które mówią, że no nie można zbyt wiele wymagać. Przecież niektórzy ludzie z biedy, wiadomo, że nie przyjdą ubrani super elegancko do kościoła. Tylko że moja obserwacja jest taka, że właśnie ci najbiedniejsi naprawdę bardzo starają się, żeby przyjść ubranym do kościoła czysto, schludnie. I taka też była moja obserwacja, kiedy byłem ponad miesiąc w Afryce, w Kamerunie, że tam ci właśnie ludzie, którzy na co dzień byli ubrani bardzo licho, te same szorty, spodenki, brudne podkoszulki, nieraz właściwie noszone przez cały tydzień te same, no to właśnie kiedy przychodzili w niedzielę na Eucharystię, czy kiedy była w ich wioskach Eucharystia, bo nie zawsze była co niedziela, to przychodzili ubrani odświętnie, najlepsze kolorowe stroje, czyściutkie, wyprane, buty, piękne fryzury. Oni pokazywali całym sobą, że to jest jakieś wyjątkowe wydarzenie, jedyne w swoim rodzaju. I od tych prostych ludzi możemy się uczyć, co to znaczy świętować obecność Boga. Pokazać Mu to, co mam najlepsze. Właśnie po to, żeby też w ten sposób okazać Mu swoją własną miłość. Nie wolno nam zapominać, że strój jest ważnym znakiem naszej wiary, naszej miłości do Boga. Poczucia świadomości, co dzieje się w czasie liturgii, w czasie Eucharystii. Że jest to znak naszego szacunku do Boga. Jak wspomniałem, każda msza święta to jest najbardziej uroczyste wydarzenie, jakie wydarza się w ciągu naszego życia, tutaj, na ziemi. A więc potrzeba wiary, żeby to zrozumieć. Może trzeba modlić się o większą wiarę. W każdym razie, jeśli notorycznie przychodzimy ubrani do kościoła byle jak i zachowujemy się byle jak, jest to jakiś sygnał ostrzegawczy. Coś z moją wiarą jest nie tak. Nie wiem, po co tutaj przychodzę, co się tutaj dzieje. Ktoś mówi, że przypominanie o takich zasadach zraża ludzi do Kościoła, szczególnie młodych, którzy miewają bardzo lekki stosunek do ogólnie jakichkolwiek zasad, także tych obowiązujących w Kościele. I pewnie znajdą się też osoby, które powiedzą, nieważne w czym młodzi przychodzą na mszę świętą, ważne, że jeszcze chcą przychodzić. W tym przypadku jednak cel nie uświęca środków. I zapewne rezygnowanie z przypominania o takich zasadach nie spowoduje, że nagle wzrośnie ich pobożność. A raczej zaobserwujemy coś wprost przeciwnego, że oni nagle stwierdzą, że właściwie to jest obojętne, czy idą sobie do kościoła, czy sobie posiedzą w domu i zatracą jakąkolwiek wiarę. Niektórzy mówią, że przypominanie o takich zasadach zraża także dorosłych, że nie będą chodzić do kościoła, jeżeli będziemy coś takiego robić. I zakładając, że rzeczywiście tak jest, to posłużę się pewnym przykładem, że to jest złe myślenie. Jeżeli byśmy przypominali o takich zasadach i z tego powodu w przeciągu 5 lat z parafii, gdzie jest 1000 parafian, przestanie chodzić do kościoła może 5 osób, to jeżeli nie będziemy przypominali o takich zasadach, to w przeciągu 5 lat z tej parafii, gdzie będzie 1000 parafian, przestanie chodzić połowa. W przeciągu 5 lat przestanie chodzić połowa parafian. Więcej niż 500. Dlaczego? Bo stracą wiarę. Bo nikt im nie będzie przypominał o tym, dlaczego przychodzą na mszę świętą. Po co my tutaj jesteśmy? Dla kogo? Co tu się dzieje? A więc przypominanie o zasadach jest czymś niezwykle ważnym, potrzebnym. I to nie tylko w przestrzeni liturgii Kościoła, także w życiu codziennym. Takie jest nasze doświadczenie, nasze obserwacje. Rodzice, którzy mądrze wychowywują swoje dzieci, wiedzą, że trzeba im przypominać o zasadach. Jeżeli nie, to źle wychowają swoje dziecko. Wychowają jakiegoś małego anarchistę. Jeżeli na przykład jest małżeństwo, mąż i żona, to także obowiązują ich pewne zasady. I dobrze jest, jeżeli potrafią o nich rozmawiać, przypominać nawzajem sobie o tym, co na przykład sobie ślubowali w dniu ślubu, że to jest dla ich dobra. A jeżeli o tym zapomną, jeżeli to im będzie obojętne, to takie małżeństwo szybko przestanie istnieć i nie będzie przestrzenią wymiany miłości, ale co najwyżej wzajemnego zadawania sobie cierpienia. Znamienne, że wielu ludzi, którzy ma problem, żeby zaakceptować konieczność dbania o strój w kościele, nie ma takiego problemu, jeżeli chodzi o inne przestrzenie. W Warszawie na Służewcu jest słynny tor dla pasjonatów wyścigów konnych. I tam w pewnych miejscach znajdują się plakaty informujące o trybunie honorowej i o obowiązującym właśnie na tej trybunie dress code. I chciałbym tutaj zacytować bardzo konkretnie informacje, które znajdują się na tym właśnie plakacie. Paniom proponujemy wybór sukienki, długich spodni materiałowych lub spódnicy, bluzki. Panom sugerujemy wybór koszuli z długim rękawem, spodni materiałowych oraz marynarki. Zresztą autorzy tego apelu bardzo wyraźnie zaznaczają, że te same zasady obowiązują także młodzież. I dalej dowiadujemy się z tego plakatu. Panów zachęcamy do założenia kapeluszy, panie do noszenia fascynatorów lub toczek. Do trybuny honorowej nie zostaną wpuszczeni goście ubrani w kamizelki typu rybackiego, szorty, spodnie bojówki, dresy, leginsy, klapki, sandały, obuwie sportowe, koszulki bez kołnierzyków, dżinsy z dziurami, czapki bejsbolówki, koszule flanelowe, koszulki sportowe i klubowe. Proszę zauważyć, jak bardzo precyzyjnie zostają określone pewne obowiązujące tam zasady. I co więcej, jeżeli ktoś je złamie, może być pewien konsekwencji. To znaczy, że nie zostanie wpuszczony do tej trybuny honorowej, bo znajdą się ludzie, którzy takie osoby zatrzymają i powiedzą, nie przestrzegasz tego dress code'u, to nie jest miejsce dla ciebie, wyjdź stąd. Nikt się o to nie obrazi. Ale jeżeli kapłan w kościele, czy ktokolwiek inny przypomina o tym, że tutaj też obowiązuje jakiś dress code, to zaraz jest wielka afera. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie potrafimy tego przyjąć? I to nie jest tylko sprawa jakiegoś jednego miejsca w Warszawie. Takich miejsc w Polsce jest o wiele więcej. Tylko że w przypadku Kościoła, w przypadku liturgii coraz bardziej ludziom zaczyna to być obojętne albo nawet przeszkadza im, że ktoś im przypomina o jakichkolwiek zasadach. Wystarczy, żeby tylko jakiś ksiądz powiedział na przykład: bardzo prosimy, żeby kobiety nie przychodziły z odsłoniętymi ramionami czy dekoltami. Bardzo prosimy, żeby sukienki były minimum do kolan. Bardzo prosimy, żeby panowie nie przychodzili w krótkich spodenkach. Zaraz jest wielka obraza. Jak ksiądz może czymś takim przypominać? Może przypominać, powinien to robić, to jest jego obowiązek. Musimy wiedzieć, że mamy w sobie, coraz więcej ludzi ma w sobie taką trudność, by przyjmować tego typu uwagi, ponieważ Polska od wielu lat jest na międzynarodowym celowniku walki z Kościołem katolickim, z wiarą Polaków. Jednym z narzędzi tej walki jest osłabianie i prześmiewanie zasad obowiązujących w świątyniach, zasad moralności katolickiej, wmawianie ludziom, że możemy żyć byle jak i czcić Boga byle jak, że obojętne jest, co się dzieje w czasie liturgii, w czasie mszy świętej, czy się tutaj modlimy, czy się bawimy, czy tańczymy, czy dzieci sobie biegają, krzyczą, przynoszą zabawki, jedzą, czy dorośli sobie tańczą, klaszczą, obojętnie. Bawmy się świetnie, róbmy co chcemy, byleby tylko o Boga nie chodziło. Grunt to się fajnie czuć. Ale tak nie można. To nie o to chodzi. Ale komuś zależy, żebyśmy właśnie tak myśleli, że właśnie katolicy powinni w ogóle nie zwracać uwagi na takie, w cudzysłowie, drobiazgi. To jest bardzo konkretny, niestety, sposób walki z naszą wiarą. Osłabianie pewnych znaków. Znaków, które budują wiarę. Zanik tych znaków spowoduje zanik naszej wiary. I tak niestety jest. Żeby podjąć skuteczną walkę z tym właśnie zjawiskiem, to należy dbać o dobry przykład. Ja się bardzo cieszę, kiedy zawsze widzę osoby, które przychodzą na liturgię, ładnie ubrane, przygotowane, te, które przychodzą przed mszą świętą, modlą się, adorują Pana Jezusa, przygotowują swoje serca. To też jest bardzo ważne. Takich znaków właśnie trzeba. Na pewno też bardzo cenię sobie tych rodziców, którzy wymagają od swoich dzieci, od tych małych i od dorastającej młodzieży, żeby i oni byli odpowiednio ubrani na liturgię. Myślę, że to też wpływa na ich stosunek do Pana Boga. Tacy rodzice są także w naszej parafii i chwała, że tak właśnie jest. Ale też niestety pojawiają się tacy, którzy powiedzą, że ja tam się cieszę, że moje dziecko w ogóle jeszcze chce przychodzić na mszę świętą, no ale jak mu każe się jeszcze ładniej ubierać, to w ogóle przestanie chodzić. Zdajmy sobie sprawę z tego, że nie można ulegać tego rodzaju szantażom. Ale też dzieci nie są ślepe i widzą, że na przykład rodzic ode mnie wymaga, ale nie wymaga samo od siebie. To ja się muszę ładnie ubierać, a on co? Raz się ubierze ładnie, a raz się nie ubierze ładnie. Dlaczego tak jest? No właśnie, brakuje często naszej konsekwencji. Ale tutaj nie chodzi tylko o sprawę dzieci, młodzieży. Przede wszystkim nas, dorosłych. I także naszą wrażliwość. Wrażliwość na to, że czasami zdarzają się takie sytuacje, kiedy trzeba zareagować na drugiego człowieka, który może siedzi obok mnie, którego właśnie mijam. Może właśnie trzeba w duchu miłości i odpowiedzialności podejść do niego i powiedzieć z miłością, delikatnie: słuchaj, bracie, siostro, zastanów się, czy to jest najlepszy ubiór do kościoła, czy nie dałoby się rady przyjść jakoś inaczej. To nie jest jednak dobre przed Bogiem, przed innymi, żeby w taki sposób przychodzić ubranym. W wielu miejscach tak się robi, postępuje i nikt o to nie ma pretensji. Musimy się tego uczyć, tej wzajemnej odpowiedzialności na to, co dzieje się w czasie liturgii, w naszym kościele. Są takie miejsca, już się z nimi spotkałem kilka razy, że na przykład, kiedy wchodzi się do kościoła, to jest para, kobieta i mężczyzna, i zwracają uwagę tym, którzy są nieodpowiednio ubrani. Kobieta podchodzi do kobiet, mężczyzna do mężczyzn i mówi: proszę pana, proszę pani, następnym razem tak proszę przyjść ubranym inaczej. No tak nie można. A na przykład przed wejściami do świątyń muzułmańskich to jest właściwie normą. Tam nikt nie wejdzie, kto jest niewłaściwie ubrany. Więc jeżeli poganie potrafią w taki sposób uczcić własnego Boga, to dlaczego my nie potrafimy i nie chcemy? Nad tym trzeba się zastanowić. I na końcu warto jeszcze raz zastanowić się nad słowami przede wszystkim samego Jezusa, który pyta każdego z nas, czy kochasz, czy okazujesz szacunek, cześć swojej matce, ojcu, swoim dzieciom bardziej niż mnie? Jeśli tak, nie jesteś mnie godzien.